Ojciec Henryk Cisowski, kapucyn. Obecnie jestem we Wrocławiu na parafii jako duszpasterz, a robiłem w życiu różne rzeczy, od wykładowcy seminarium, po dyrektora manufaktury kapucynów, to zajmuję się balsamem kapucyńskim, a takim myślę, dziełem mojego życia i taką pasją było dzieło pomocy świętego Ojca Pio, które stworzyliśmy wraz z wieloma osobami świeckimi, zaangażowanymi, które pomaga osobom bezdomnym, ubogim, w takiej drodze ku takiemu godnemu życiu. No, spędziłem ponad 15 lat w Krakowie, tworząc to dzieło, od jego podstaw do dzisiejszej postaci, które stało się takim modelowym. Jestem dumny z tego, co nam się udało osiągnąć. Przede wszystkim z tego dobra, które się dzieje względem osób ubogich, bo to jest tego cel i widzę, że to się dzieje i to mnie bardzo cieszy.
Chciałem się na moment zatrzymać, zanim przejdziemy dalej, właśnie przy tym, powiedziałbym, projekcie, bo tak naprawdę to była duża organizacja. Jak to się zaczęło w ogóle, skąd się wziął pomysł, skąd się pojawiła idea w głowach pomysłodawców, aby coś takiego zrobić?
Dla mnie istotną rzeczą jest słuchać. Nie? Słuchać, co się dzieje i żeby każde jakieś działanie miało sens, musi być jakąś odpowiedzią. Odpowiedzią na jakiś problem. Na jakieś pytanie, które zostało już zadane jakoś. I tym pytaniem była rzesza osób bezdomnych, która przychodziła do naszego klasztoru po pomoc. Przychodzili, to się zaczęło w latach 90., były tłumy
czyli
ludzi.
Czyli chwilowe zubożenie społeczeństwa.
Tak, zaraz tak, tak. Ta transformacja ustrojowa miała swoje takie ciemne strony i tą ciemną stroną były rzesze ludzi, które straciły pracę, którym też się nie udało, bo niektórzy z nich zaczynali swoje biznesy. Była taka gorączka robienia, każdy robi swój biznesik.
To jeszcze
jakiś.
W poprzednim ustroju by słynna tak. Ustawa Wilczka i wtedy tak naprawdę gospodarczynności, wybuch takich małych firm, które zresztą niektóre z nich urosły dzisiaj
niektóre
do gigantów.
Niektóre przetrwały, a niektóre musiały upaść. No taki jest
naturalną rynek.
Nie? Czasami upadły ze względu na czyjąś też złośliwość, ktoś kogoś oszukał, wykorzystał, nie zapłacił. Po prostu znamy też takie sytuacje. I wielu z tych ludzi bezdomnych, jak zaczęły opowiadać swoje historie później, gdy myśmy się poznali, to są takie historie. Człowiek miał firmę komputerową, informatyk, ale wspólnik go oszukał, po prostu zostawił go z niczym. On ma, mówi, takie długi, że on do końca życia z tego nie wyjdzie po prostu, nie? I to są takie historie. Dlatego lata 90. to był tłum ludzi na naszej furcie. No i przełożony ówczesny postawił taki barak na ogrodzie, bo było wejście do klasztoru, było zablokowane. Kompletnie nie można było wejść. Więc postawił taki barak, który przejął funkcję kuchni. Kuchni i tam do południa i po południu była wydawana herbata, pieczywo, a w soboty były paczki żywnościowe. I ten barak funkcjonował ponad 10 lat. Jak ja przyjechałem do Krakowa, zobaczyłem ten barak i potem następny przełożony, ojciec Tadeusz Starzec, postawił drugi barak. Czy barak, ponoć jakiś Polak z Anglii, który przyjechał, zobaczył ten tłum ludzi na ulicy i przyszedł do klasztoru, mówi, chciałby coś dla tych ludzi zrobić. Dobra, to niech pan postawi taki barak łaźnie, żeby ci ludzie mogli się gdzieś umyć. I tam były dwie kabiny prysznicowe, toaleta, tam były też pralki. To był taki samowystarczalny unit, który służył do tego, żeby te potem te ręczniki wyprać.
Żeby czyli to było... taki podstawa higieny, żeby ci ludzie mieli możliwość umycia
i
się.
Te dwa baraki stały na ogrodzie. I ja to zobaczyłem jakoś tak... No trudno było mi się to z tym pogodzić. Ja jestem generalnie taki trochę człowiek niezadowolony z tego, co jest i muszę poprawiać rzeczywistość. Muszę ją jakoś zmieniać. Nie? Mam taką... Czasami to jest uciążliwe dla otoczenia, czasami jest to pożyteczne. Nie? To akurat...
Znaczy, gdyby takich ludzi w ogóle nie było, to nic by się nie działo, prawda?
No może tak. W każdym razie widziałem ten barak i tam w tym baraku były takie dwa wielkie palniki gazowe i takie gary 50-litrowe na herbatę. I w tym garze gotowała się woda. I ta woda gotowała się tak długo, że jak już przychodziła godzina wydawania herbaty, to ta woda się jeszcze nie zagotowała. I ten pan Marian dolewał do tego esencję, robił z tego herbatę i rozlewał tą nieprzegotowaną wodę jako herbatę, dawał tym ludziom, bo nie zdążyła się zagotować. Ja mówię, ale panie Marianie, no przecież ta woda się nie zagotowała, nie? A on mówi, oni i tak mają te żołądki zniszczone, nie zaszkodzi, nie? I to mnie tak trochę, no mówię, no nie może tak być. Nie może tak być. I mówię, musimy coś zrobić. Nie? Zaczęło się od tego zaparzacza do herbaty. Pierwszy projekt, który napisaliśmy, dostaliśmy 10 tysięcy na taki zaparzacz, taki profesjonalny, kuchenny.
Gastronomiczny.
Gastronomiczny, z tymi dwoma zbiornikami. On robił, liczyłem sobie czas, 10 litrów w 10 minut, czyli litr wody, herbaty na minutę. Tam były takie filtry. Od razu ta herbata była na świeżo robiona i po prostu to był nasz pierwszy zakup do tego baraku jeszcze. I to na początku było marudzenie, bo herbata była gorąca. Te butelki, oni przychodzili z tymi plastikowymi butelkami. I te butelki zaczęły się kurczyć. Jak dajesz taką wodę ciepłą, no to wszystko to, dobrze.
Że zachodzi też pewnie reakcja chemiczna, no tak, pomiędzy, nie? Tą plastikową butelką a herbatą.
Także, ale za jakiś czas... Jakby zaczęli doznać, ta herbata jest świeża, ta herbata jest smaczna. Nie?
No i w sezonie zimowym jest w końcu ciepła.
Tak, tak. I zaczęli się jakby dzisiaj sobie, ten zaparzacz do dzisiaj działa. Nie? To jest cud, bo to był taki marki, to była czeska firma, ona już nie produkuje tych zaparzaczy. To wypuściła na początku trochę tych zaparzaczy, przestała to produkować. My go ciągle naprawiamy, udaje nam się go naprawiać cudownie jakoś i on działa. Jak firma, która sprzedała nam to, dowiedziała się, że on jeszcze działa, to byli w wielkim szoku. Nie? Do tej pory działa ten zaparzacz, do dzisiaj. Nie?
Także
zaczęło się od herbaty, a potem była taka sytuacja. Myśmy zaprosili taką panią od pomocy społecznej, takiego specjalistę, bo ja się na tym nie znałem zupełnie. To było zupełnie dla mnie temat taki z kosmosu, pomoc socjalna. Nie? Ja byłem wykształcony, studiowałem Pismo Święte w Rzymie, byłem wykładowcą seminarium, sekretarzem seminarium, a w tej działce takiej pomocy ubogim ja byłem zielony. No i skierowałem do tej pani. Ona dzisiaj jest posłem na Sejm, ta pani, bardzo taka zaangażowana społecznik. No i pani Agnieszka Ścigaj i przyjechała do nas i tak mówi, wiecie co, to co wy robicie, to jest taki XIX wiek. Nie? Taka pomoc socjalna jak w XIX wieku. Przyjeżdża ciężarówka chleba, ludzie się gromadzą, rzucacie im ten chleb, oni wszyscy biorą ten chleb, idą do domu, następnego dnia przyjeżdża znowu ciężarówka i znowu daje ten chleb. I wszyscy są niby szczęśliwi, ale to jest taki XIX wiek. Nie? I mnie to tak ubodło, tak po ambicji. No jak? Tak. No my musimy coś zrobić takiego porządnego, takiego z przytupem, takiego
czyli
nowoczesnego.
Była propozycja wędki, a nie ryby, czy jeszcze coś innego?
No trochę tak, ale tak, żeby zrobić coś, co ma ręce i nogi, co pomaga tym ludziom, żeby któregoś dnia przestali, żeby poszli na te ryby, jak używając tej metafory wędki i ryby, żeby nie brali tylko tej ryby, ale któregoś dnia, żeby poszli na ryby. Myśmy potem też odkryli, że sama wędka to nie wystarczy. Sama wędka nie wystarczy. Ale ważne, żeby ten człowiek odkrył sens. Po co ja na te ryby idę? Nie? Bo że ja mu dam wędkę, ja jeszcze nie zrobię z niego wędkarza, jak mu dam wędkę. Ja muszę obudzić w nim taki sens, dla kogo ty te ryby łowisz? Po co ty je łowisz? Nie?
No właśnie, i tu jest często problem, które osób, które się zmierzyły z bezdomnością, bo to są zmiany nie tylko pod względem finansowym czy mieszkaniowym, ale także mentalnym.
Tak, tak,
takie
tak.
Takie osoby
tak.
Bardzo często są po prostu zdruzgotane mentalnie i one mają poważny problem potem, żeby wrócić normalnie do społeczeństwa.
Jest
prawda?
Taki pan, właśnie teraz parę dni temu rozmawiałem o historii jednego z panów, który był synem bogatego człowieka, który miał kamienicę i część kamienicy była jego. Nie? On był bezdomny. Nie? I tą kamienicę sprzedano i myśmy się zatroszczyli o to, żeby jego udziały w kamienicy zostały spieniężone i kupiliśmy za to mieszkanie. Żeby on miał mieszkanie, ten człowiek. Bezdomny, syn bogatego człowieka.
Ale połowa kamienicy...
Tam była mniej niż połowa. To były jakieś części tej kamienicy. Aha. On miał. Nie? I po prostu za to starczyło na mieszkanie. Starczyło, żeby kupić mu mieszkanie w bloku. Ten człowiek w tym mieszkaniu nie mieszkał. On po prostu, myśmy mu to mieszkanie przekazali. Przyszedł, obejrzał, był szczęśliwy, zadowolony, ma takie plany. Ostatecznie on nie zamieszkał w tym mieszkaniu. Zrobił z niego graciarnię, ale nie zamieszkał w tym mieszkaniu. To musi być, to jest coś więcej niż tylko dać komuś miejsce, pracę, cokolwiek, to się musi coś w głowie zadziać. Nie? A znowu są też tacy ludzie, którzy byli, też rozmawialiśmy parę dni temu na temat historii jednego pana, który przychodził notorycznie pijany, był agresywny, mówi, i ja słyszę, słuchaj, on dostał mieszkanie, on pracuje. To jest cud. To są takie historie po prostu, nie? No. Także to jest jakaś bezdomność, zaczyna się w głowie, nie?
I znaczy, jakby, bardzo często najpierw zaczyna się ze względów finansowych.
Tak, ale potem są takie przemiany gdzieś tam i po prostu to nie jest, mówię, tylko sytuacja, mówię, dać komuś warunki i już się zadzieje. Niekoniecznie, nie? To się czasem musi zadziać coś jeszcze w nim, przeskoczyć taka iskra.
Czyli ja miałem mówiąc o tej wędce, miałem na myśli raczej coś innego, czy na przykład bracia pomagaliście tym ludziom na przykład zdobyć pracę zawodową. No bo właśnie, to byłby jakiś
właśnie sposób. O to chodzi, nie? Że jak były te baraki, przychodzili ludzie po ten chleb, tam nie było możliwości spotkania się. Nie było możliwości, żeby usiąść, porozmawiać, posłuchać tych ludzi, co się z nimi dzieje, nie? I jakby motywem powstania tego centrum było, musimy zrobić poradnie. Musimy zrobić takie miejsce, gdzie sobie usiądziemy, spotkamy się, porozmawiamy, zobaczymy, co można zrobić. Ta poradnia, nie? I stąd powstały te centra, żeby było, oprócz tej pomocy doraźnej, bo ona ciągle jest, nie? Ona ciągle jest, ciągle dajemy chleb, nie? Dajemy pieczywo, dajemy herbatę, bo trzeba tych ludzi jakoś też o nich tak podstawowo zadbać, nie? Ale potrzeba też, jak ktoś jest gotowy, bo nie każdy jest gotowy. Nie każdy jest gotowy, jak chce zrobić krok dalej, my jesteśmy gotowi z nim ten krok zrobić, nie? Pójść z nim, towarzyszyć mu, ile będzie trzeba, nie? I na ile on jest gotowy. Bo my czasami ludziom zupełnie niegotowym chcemy dać pełny pakiet pomocowy. I on go zmarnuje, on go roztrwoni. Potem my się sfrustrujemy, on nie jest gotowy, nie? Ja muszę patrzeć. Ja się spotykam z tymi ludźmi i widzę, ja mogę w nich budzić gotowość, ja mogę w nich jak budzić pewne pragnienia, nie? Motywować ich, ale to on musi być gotowy na to, żeby któregoś dnia powiedzieć chcę. Nie? Jestem gotów, albo ja to widzę, że jest w nim jakaś gotowość. Nie?
Do czegoś dojrzał.
Tak. Nie każdy ma taką samą gotowość.
Chciałbym w tym miejscu w takim razie zapytać, jaką funkcję w tym momencie prowadzi?
Jaką ja pełnię? Ja jestem takim wolnym strzelcem. Nie? Byłem na parafii we Wrocławiu.
Czyli nigdzie nie związany. Na stałe, na pozycji, na posadzie.
Nie ma czegoś takiego u nas.
Nie, z tą pomocą.
Z tą pomocą nie jestem związany. Jestem w tej chwili we Wrocławiu na parafii i tam oczywiście ja lubię te miejsca, lubię schronisko dla osób bezdomnych. Tam jest Towarzystwo Brata Alberta we Wrocławiu, które bardzo dobrą robotę robi dla osób bezdomnych, ubogich. I tam jeździłem do nich. Jeździłem do tych panów porozmawiać, spotkać się. Ostatnio, gdy przyszedł COVID i byli kompletnie pozbawieni jakiejś opieki duszpasterskiej, przyjeżdżałem co sobotę odprawiać mszę świętą. Całe triduum w tym roku paschalne zrobiliśmy w schronisku. Miałem akurat wolne w parafii, nie byłem wyznaczony na żadne liturgie, więc pojechałem do schroniska, mówię, zrobimy sobie triduum. Takiego triduum jeszcze nie mieli. Nie mieli, była i procesja rezurekcyjna, i święcenie ognia, nie było mycia nóg. No tego tak boleje trochę, że tak biskupi zakazali, powiedzieli, że w tym roku ze względu na pandemię nie będzie obmycia nóg.
I nie wolno.
I nie zrobiłem tego, a byłoby to też naprawdę takie coś, no takie mocne przeżycie w tym schronisku. Ale tak mieliśmy całe triduum, piekę też chleby dla nich, bo tak powstała taka nowa świecka tradycja, jak ja to mówię. Jak przyjeżdżałem w sobotę na Eucharystię, zawsze przywoziłem taki 3-kilogramowy bochenek chleba i po mszy świętej jedliśmy chleb z masłem, taki świeży, czasami jeszcze ciepły chleb z masłem.
Potem, niektórym się marzy.
No, potem, żeby było więcej piętek, to robiłem 3 chleby po 1 kilogramie. To było więcej piętek. Nie?
Bo przy świeżym chlebie wszyscy chcą otrzymać piętkę.
No właśnie, a ich jest jednak skończona liczba.
No tylko 2 z reguły. No chyba, żeby zrobić taką
jakby jak okrągły chleb w 4 gwiazdki. Ukroi, to jeszcze 4 mogą być.
A to jeszcze mogą być 4, tak. No, choć znam taki przypadek osoby, która odcinała samo dno od chleba i potem kładła na desce i nie było widać, że nie ma dna, bo chlebek był cały.
Tak. No, na to żeśmy nie wpadli. Także ja tam jeździłem do schroniska, towarzyszyłem tym ludziom w ich ostatniej drodze, chowałem wielu z nich, bo też nie było kapłana, który by ich pochował. Także to było takie, siedziałem sobie z nimi, rozmawialiśmy. No, także to taki mój czas w schronisku.
Moje pytanie kolejne jest takie, ponieważ dowiedziałem się, że brat wybiera się za Atlantyk, czyli do Stanów Zjednoczonych. Właściwie pytanie nasuwa się samo. W jakim celu? Co brat planuje tam robić?
Znaczy, to jest stara historia. To jest historia, gdy ja w 2012 roku pojechałem tam właśnie do Stanów. Wziąłem moją współpracownicę, panią Jolę Kaczmarczyk, moją zastępczynię, prawą rękę, no bez niej by to dzieło nie powstało, i brata Piotra Tokarza, ekonoma prowincjalnego, pojechaliśmy zobaczyć, co kapucyni robią dla ubogich tam. Jako szukanie takich inspiracji, punktów odniesienia, bo dowiedziałem się, że kapucyni tam od 1918 roku, czy nawet wcześniej, prowadzą tam takie dzieło dla ubogich i bezdomnych. I nawiązałem z nimi kontakt, nas zaprosili, pojechaliśmy tam. I byłem tam w Detroit, w Chicago, w Milwaukee. Imponujące dzieło, naprawdę. Można się było ogromnie dużo od nich nauczyć. I tak poznałem tych braci. I oni 2 lata później napisali taki list do mnie, takie zaproszenie, czy bym nie przyjechał do nich pomóc im personalnie w prowadzeniu tego dzieła. Bo oni mają taką sytuację personalną dosyć trudną. Mają bardzo dużo starszych braci. I mają teraz powołanie. Bardzo ładnie ta prowincja się rozwija. Mają dużo młodziutkich braci. I nie mają tego środka. Nie mają tego środka. I chodzi o to, żeby...
Dziura.
Tak, jest takie siodło po prostu, takie demograficzne, powiedzmy. I chodzi im o to, żeby te kluczowe dzieła, takie ważne dla nich, utrzymać, podtrzymać, dopóki młodzi nie przejmą odpowiedzialności za prowincję, nie wejdą w to, nie się nie wykształcą. No i zaprosili mnie do siebie.
Kiedy brat wyjeżdża?
No, za miesiąc może gdzieś.
I jakieś jeszcze plany, prócz tego, żeby tam przejąć obowiązki, jakiś taki gdzieś z tyłu głowy, a może coś zrealizuje? Jakiś dodatkowy, własna inwencja, własny pomysł,
nie,
własna koncepcja, czy raczej jedziemy, nie, i zobaczymy, co będzie?
To znaczy, ja jakoś tak zostawiam to opatrzności. To wtedy, gdy oni mnie zaprosili w 2014, to ja się z tego śmiałem, mówię, chłopaki, czyście zwariowali, mam tutaj tyle roboty, mam tutaj tyle pracy i nie mam w ogóle takiej opcji, żebym przyjechał. Ale gdy zostałem zwolniony z funkcji dyrektora dzieła, na parafii jest nas dużo, naprawdę jest nas za dużo, więc po prostu ja czuję się tak jakby skierowany na przedwczesną emeryturę. Nie? Jako
widzę, to widzę, jakoś nie do końca się podoba.
A mi to nie pasuje.
Nie,
ja jeszcze jestem w miarę sprawny. No, w tym roku miałem operację kolana, mam endoprotezę już w lewym kolanie. No, to jest stara kontuzja sprzed matury, która się wreszcie objawiła tak ostatecznie, że już nie było co robić. No więc, ale jeszcze ciągle jestem taki podrasowany teraz właśnie tym kolanką, może tytanowe kolano, to teraz mogę coś jeszcze zrobić.
Ja wam jeszcze wszystkim pokażę. Tak?
W każdym razie nie czuję się jeszcze emerytem, a myślę, że żniwo wprawdzie wielkie, nie myślałem, że jest tak wielkie. I to jest to zaproszenie, które bracia ciągle ponawiali, bo ja już myślałem, że im przeszło, bo jak 7 lat ktoś na kogoś czeka, nie? I ten ktoś ciągle nie może, albo jakoś są różne trudności zewnętrzne i tak dalej, to już mu przejdzie, nie? A oni wciąż zapytali się mnie w liście, to było na przełomie roku ubiegłego, słuchaj, czy ten pociąg jeszcze nie odjechał, nie? To jest, mają takie powiedzenie w Stanach, nie? Czy ten pociąg jeszcze nie odjechał, czy ty ciągle jesteś gotowy, nie? Bo my jesteśmy cię gotowi ciągle zaprosić. Ja mówię, jestem gotów. Nie? No i teraz się finalizuje ta historia. Będę pracował w Milwaukee, w tym dziele kapucyńskim właśnie z ubogimi, z wolontariuszami, z darczyńcami. To, co robiłem tutaj w Polsce, to, co...
Czyli doświadczenie jest.
Lubię, umiem. No nie wiem, jak to będzie w kontekście amerykańskim, bo to jest zupełnie inny świat, nie? Będę się musiał dużo nauczyć, ale ja lubię takie wyzwania.
Być może jakieś nowe patenty przywiezie się tutaj z powrotem ze sobą
do
Polski.
Kto wie, co się z tego urodzi, nie?
No to pozostaje tylko i wyłącznie życzyć tego, aby się jak najwięcej udało. I...
Bardzo dziękuję. Polecam się też modlitwie, polecam się pamięci. Jakoś tak jestem tam, czy będę tam, ale ciągle jakoś tak serce zostaje w Polsce i przy tych ludziach, z którymi jakoś coś przeżyłem, i ciągle też jakoś będę sercem tutaj i polecam się też pamięci waszej również.
Dziękuję za widzenie.
Bardzo dziękuję.